Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 17 listopada. W ostatnich tygodniach dużo rozmawialiśmy o problemach partii władzy, o konfliktach wewnętrznych, o awanturze z Brukselą, problemach gospodarczych rządu i o pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Ale też o nasilającym się kryzysie na granicy polsko-białoruskiej, który zarazem w krótkiej perspektywie wzmacnia PiS, jak i może w średnim okresie dołączyć do tematów, które przyczynią się do erozji poparcia Zjednoczonej Prawicy. Dziś razem z Joanną Sawicką i Wojtkiem Szackim porozmawiamy o tym, jak na te problemy reaguje największa partia opozycyjna. Jaka jest oferta polityczna Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska dla Polski? Zapraszam na nasłuch. Joanno, zacząłbym od pytania, które wydaje mi się, że wiele osób sobie zadaje, w tym wielu wyborców Platformy Obywatelskiej. Gdzie jest Platforma Obywatelska i co teraz robi?
Platforma robi teraz chyba przede wszystkim dwie rzeczy. Jedna to jest intensywnie czeka, nic nie robiąc za bardzo. Czeka na to, aż temat kryzysu na granicy ucichnie. Oni uważają, że ten temat jest dla nich skrajnie niekorzystny, że ich elektorat jest tutaj podzielony. Część wyborców Platformy chce przyjmowania uchodźców, część obawia się tego kryzysu i wspiera działania władzy. I oni uważają, że w tym momencie podejmowanie tego tematu nie jest dla nich w żadnej mierze korzystne, a z żadnym innym tematem nie są w stanie się teraz przebić. Ja rozmawiałam ostatnio z jednym działaczem Platformy z Pomorza, czyli takiego regionu mocno platformerskiego, który mówił, że niedawno spotkał się z wieloma wyborcami przychylnymi Platformy, mieszkającymi w mniejszych miastach, i on sam był zszokowany, jak bardzo oni żyją tym tematem granicy oraz tym, że oni oskarżają Platformę o to, że Platforma jest winna kryzysowi migracyjnemu, w takim sensie, że to Platforma chciała przyjmować migrantów do Polski. Platforma w 2015 roku deklarowała chęć przyjęcia kilku tysięcy migrantów. Teraz ostatnio niektórzy posłowie Platformy też optowali za tym, żeby przyjmować migrantów. Platforma jest w ten sposób z tym tematem kojarzona i jest to wizerunkowo dla tej partii bardzo trudne. Druga rzecz, którą się zajmują, to są porządki wewnętrzne. Oni niedawno mieli wybory władz na wszystkich szczeblach. One się zakończyły 9 listopada, znaczy 9 listopada ukonstytuowały się wszystkie zarządy regionalne, powiatowe i we wszystkich kołach. I oni teraz to wszystko muszą wpisać sobie do swoich własnych rejestrów, sprawdzić, które koła działają, które koła nie działają, wykreślić członków, którzy od lat nie płacą składek. Przedstawiciele zarządów regionalnych muszą objechać swoje struktury i zobaczyć, co tam się dzieje, co działa, co nie działa, nadać jakąś nową strategię. I oni są bardzo mocno w to zaangażowani, bardzo skupieni na tych swoich sprawach wewnętrznych, i nawet ci, którzy często krytykują w Platformie działania zarządu czy działania Donalda Tuska, przyznają, że to jest czas, w którym oni muszą zrobić wewnętrzne porządki, i taki brak działań czy ofensywy medialnej, czy jakiejś tematycznej, czy programowej jest dla nich w jakiś sposób na rękę, bo oni potrzebują czasu na te własne porządki.
Wojtko, czy ty widzisz gdzieś Platformę Obywatelską?
Tam jest raczej suma indywidualnych działań, a nie jakaś przemyślana strategia. Tak było za Borysa Budki. No i tak wygląda, jakby było za Donalda Tuska. Donald Tusk przyjechał, zrobił ten porządek na samej górze partii. Różne rzeczy obiecał, ale nie widać żadnej kontynuacji, żadnej konsekwencji w tych działaniach. Nowy lider Platformy powiedział, że do końca kadencji odwiedzi wszystkie powiaty i rzeczywiście zaczął jeździć po Polsce, po czym, jak się zdaje, przestał. I chyba tych powiatów było raptem kilkanaście, więc wątpliwe, żeby w tym tempie zdążył odwiedzić wszystkie powiaty. Obiecał spotykanie się regularne z dziennikarzami i nic mi o tym nie wiadomo. Nawet ostatnio były chyba dwie takie konferencje w stylu Jarosława Kaczyńskiego, czyli bez możliwości zadawania pytań. Więc ja nie widzę działań Platformy jako takiej, widzę działania indywidualne, mniej lub bardziej sensowne. Byłem teraz na spotkaniu z europosłami Andrzejem Halickim i Janem Olbrychtem, którzy zaprosili na spotkanie kilkunaścioro dziennikarzy politycznych reprezentujących największe media i opowiadali przez 1,5 godziny o Krajowym Planie Odbudowy, o tym, jak Bruksela to widzi, jak oni to widzą, co oni uważają, że rząd źle zrobił. To było bardzo pożyteczne spotkanie, bardzo merytoryczne i nie bardzo rozumiem, dlaczego Platforma nie idzie w tym kierunku. To znaczy, to jest tak trudna sytuacja, w której teraz jest Polska i tak w sumie niekorzystne warunki dla rządzących, że aż się prosi, żeby opozycja w ten sposób właśnie próbowała narzucać swój komunikat poprzez takie spotkania z dziennikarzami. Niekoniecznie w formie konferencji prasowych, bo te się raczej nie sprawdzają, ale w formie właśnie takich spotkań z częścią mediów. A tematów jest mnóstwo, bo nie bardzo rozumiem, dlaczego Platforma nie zrobiła podobnego spotkania w sprawie rozwiązań kłopotów z koronawirusem. Czy Platforma ma w ogóle jakiś pomysł na, nie wiem, wprowadzenie obostrzeń, nie wprowadzenie obostrzeń w sprawie drożyzny, w sprawie granicy? No czyż Platforma ma byłych ministrów, ma specjalistów w tej dziedzinie. Dlaczego nie zrobiła jakiegoś takiego spotkania, na którym przedstawiłaby swój punkt widzenia? Pytałem Andrzeja Halickiego. Powiedział, że to jest inicjatywa indywidualna, nie narzucona przez górę Platformy. Wydaje mi się, że takiego myślenia całościowego w Platformie teraz próżno szukać.
No trochę wszystko wskazuje na to, że Donald Tusk jeszcze nie zdążył ogarnąć w pełni tej partii, nadać jej jakiegoś kierunku i jakiegoś pędu, a ponieważ on jest niepodważalnym liderem, to wszyscy trochę zamarli i oczekują od niego właśnie nadania tonu. Nikt nie wyskakuje z własną inicjatywą. Jeżeli ktoś wyskakuje, to są raczej inicjatywy drobne. Wszyscy czekają, na co pozwoli, co powie Donald Tusk, bo zresztą zdarzały się jakieś indywidualne wybryki, które nie spodobały się przewodniczącemu i za co przewodniczący karcił swoich posłów. I ta Platforma tak trwa w tym oczekiwaniu, a na razie nic nie wskazuje na to, żeby Donald Tusk był jakoś bardzo blisko nadania nowego kierunku czy nowego pędu partii.
Można też wrócić na chwilę do Płońska i tego sławnego przemówienia Donalda Tuska z chlebem i solą. I ja nie widzę, żeby od tego czasu, a minęło już ładnych kilka tygodni, nie widać, żeby Donald Tusk i Platforma wspólnie zrobili cokolwiek w stronę pozyskania tych wyborców z miast burmistrzowskich. No, są jakieś pomysły rzucane, nie widać kontynuacji, nie widać konsekwencji. Wygląda na to, że Platforma pogrążyła się w takim dość błogim samozadowoleniu. Fajnie, pokonaliśmy Hołownię. PiS się być może zaraz posypie. Jakoś to będzie.
No może jest zupełnie inaczej. To znaczy, może jest tak, że z jednej strony te wszystkie tematy są niesamowicie trudne i istnieje takie niebezpieczeństwo, że moment, w którym Polacy usłyszą, że Donald Tusk i jego partia atakuje rząd za sytuację na granicy, za umierających ludzi w szpitalach i tak dalej, to, że będzie takie poczucie, że robi się politykę na tragedii Polaków. Więc z jednej strony, że warto pozwolić tym tematom, żeby one żyły same i żeby zostawić Polaków, żeby oni sami doszli do wniosku, że coś tutaj nie gra i ktoś nie panuje nad sytuacją i że może nie ma takiej potrzeby, żeby jeszcze dobijać tych tematów, bo na tym można tylko stracić. A z drugiej strony w pewnym sensie PiS czy Jarosław Kaczyński szachuje opozycję, mówiąc, że tutaj jest też wróg wewnętrzny, w tym poczuciu ogólnie takiego dużego zagrożenia. Platforma nie chce się wpisywać w tą narrację i powodować takie wrażenie, że ten atak idzie z zewnątrz i z wewnątrz. Znaczy, że może jest tak, że my jesteśmy w takim momencie, że właśnie rozsądną jest strategia, którą przyjął świadomie albo nieświadomie Donald Tusk i jego najbliżsi doradcy, żeby schować się, przeczekać i tak jak mówi Joanna, intensywnie czekać na rozwój wypadków.
I na pewno coś w tym jest, jeżeli chodzi o kryzys na granicy. Jakoś tam rozumiem, jakoś tam współczuję Platformie, że nie potrafią się w tym odnaleźć i ta strategia przeczekania tego akurat tematu być może jest strategią słuszną, prawdopodobnie nawet jest strategią słuszną, ale nie wydaje mi się, żeby w pozostałych tematach to też miało miejsce, bo też oni mogą w różny sposób podejmować temat inflacji, temat COVID, temat różnych rzeczy, które są dla rządu niekorzystne ewidentnie, a które uderzają w Polaków.
Tak, bo jak ja mówiłem o braku tych działań, to nie miałem na myśli, nie wiem, ofensywy legislacyjnej, złożenia jakichś projektów ustaw i właśnie, nie wiem, seria konferencji prasowych też moim zdaniem tutaj byłaby zupełnie bezsensowna, ale ja nie widzę w ogóle śladu pomysłu, prób, nie wiem, narzucenia jakiejś swojej opowieści o tym, co się dzieje właśnie w formie na przykład takiego nieformalnego spotkania z mediami. Być może to już jest narzędzie z zamierzchłej przeszłości, ale wyobrażam sobie, że fajnym pomysłem byłby na przykład tweeta Donalda Tuska z dziennikarzami, gdzie mogliby się spotkać i porozmawiać nieformalnie. Ta formuła jest zwykle taka lżejsza i to nie byłoby podważanie narracji za przeproszeniem rządu, takie w formie właśnie wystąpienia na mównicy sejmowej czy napisanie tweeta, tylko rozmowa dopiero później by się ukazały jakieś publikacje o tym, co myśli Platforma, a nie bezpośrednio byłby to przekaz od samego Donalda Tuska.
A jakby na przykład taki Donald Tusk wyszedł i powiedział, że sytuacja jest tak fatalna i że miejsce, w którym się znaleźliśmy, jest tak niebezpieczne dla tego państwa, tego narodu i tego społeczeństwa, że to jest moment, kiedy trzeba zawiesić spory polityczne i ogłosić na przykład 100 dni spokoju i pokoju w krajowej polityce. I powiedzieć, że sprzedając to też w dosyć cyniczny sposób, jako wskazanie na, powtórzę się, fatalną sytuację, w której się znaleźliśmy, prawdopodobnie nie bez winy rządzących, że to jest ten moment, kiedy Donald Tusk mówi, my was nie będziemy atakować, dajemy wam spokój, bo rzeczywiście, no słuchajcie, jest tak źle, że ktoś to musi ogarnąć. Rozumiem, że tu problem jest taki, że to idzie wbrew wszystkiemu, co robiła Platforma przez ostatnie 6 lat. Idzie to wbrew temu białemu koniowi, na który przyjechał Donald Tusk z Brukseli i powiedział, że już nie będzie symetryzowania, nie będzie niczego, będzie tylko wojna, on przyjdzie tutaj bić i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to nie jest tak, że to jest trochę ten błąd Platformy i to jest taka kolejna, w którą ta partia wpadła, że właśnie jakby oni wyszli i powiedzieli, zrobili coś kontrintuicyjnego, nieoczywistego, właśnie nie wyszli i nie atakowali, nie wyszli i nie mówili, my wiemy inaczej, tylko powiedzieli, dobrze, to my z wami chętnie popracujemy, to my się zastanowimy, co możemy zrobić. Ja, Donald Tusk, mogę zaproponować, że wykorzystam moje kontakty międzynarodowe, żeby pomóc wam rozwiązać tę sytuację, używając narzędzi dyplomatycznych. W domyśle i nie musi tego koniecznie powiedzieć, wy sobie kompletnie z tą dyplomacją nie radzicie, więc ja wam tutaj mogę pomóc.
Tak, no byłoby to na pewno ciekawe i w dużej mierze zaskakujące, ponieważ tak jak powiedziałeś, byłoby to w kontrze tego, co Platforma robi od lat. Ja też nie mogę się nadziwić temu, że Platforma gra wyłącznie i odpowiada na potrzeby wyłącznie swojego twardego elektoratu. Wielokrotnie się zastanawiałam nad tym, czy ten elektorat by się rzeczywiście do tej partii zniechęcił i na kogo by miał przenieść głosy, gdyby Donald Tusk czy jego partia wykonała jakiś ruch w stronę trochę innych wyborców. Zresztą Tusk niby to zapowiadał, tak, ta zapowiedź wejścia w miasta burmistrzowskie to była właśnie zapowiedź ukłonu do innego typu wyborców, po czym nic tutaj się nie wydarzyło i wciąż jedyne, co robi i mówi Platforma, no to jest z jednej strony mówi o polexicie, swoją drogą trochę to się już wyciszyło, ale to jest moim zdaniem też głównie do twardego elektoratu Platformy narracja. On się wypowiada właściwie wyłącznie w TVN-ie, gdzie oglądają go twardzi wyborcy Platformy. On nawet nie chodzi do żadnych mediów, które są uważane za jakoś centrowe, czy bezstronne, czy szerzej oglądane przez innego typu wyborców. Wszystko, co robi, jest ukłonem w stronę jednego typu elektoratu, którego jest no, może 20%, może troszeczkę więcej, ale zastanawiam się, czy i kiedy postanowi sięgnąć po jakichś nowych ludzi.
No, z różnych badań elektoratu opozycyjnego wynika, że ten elektorat jest mniej więcej podzielony na pół i że część tego elektoratu uważa po prostu, że PiS to samo zło i że zagłosujemy na największą partię opozycyjną. W zasadzie jakakolwiek ta partia będzie, super, że Donald Tusk wrócił, mamy na kogo głosować. Natomiast druga połowa tego elektoratu oczekuje jednak jakiejś oferty programowej, jakiegoś pomysłu i mam wrażenie, że Donald Tusk uprawia na razie to poletko tylko pierwsze. Ten pomysł, o którym ty wspomniałeś, bardzo ciekawy. Myślę, żeby się bardzo nie spodobał w tej bańce proplatformerskiej, najostrzejszej, jastrzębiej, jakkolwiek ją nazwiemy, to zastanawiam się, na ile Donald Tusk i szefostwo Platformy jest zakładnikiem tych wyborców i na ile to jest tak, że jakiekolwiek działanie właśnie kontrintuicyjne, zmieniające sposób myślenia i sposób uprawiania polityki, wielu osobom się nie mieści w głowie, że można by tak zrobić i nie wiem, czy sam Donald Tusk jest jeszcze na tyle elastyczny, żeby taką woltę zrobić.
Ja w ogóle mam poczucie, że w naszej polityce elastyczność, w sensie taka elastyczność myślenia, bo akurat przeskakiwanie z jednej partii do drugiej, czy zmienianie obozów,
to fajnie.
To jest tak. W to niektórzy politycy nie są tacy słabi. Natomiast takie trochę myślenie poza sferą komfortu nie jest najsilniejszą stroną naszych polityków ze wszystkich stron.
Tak, dygresja tutaj, Andrzej Duda zaprasza co chwilę na posiedzenie sztabu kryzysowego najważniejszych polityków rządowych. I przychodzi tam premier Morawiecki i szefowie resortu spraw wewnętrznych i minister obrony narodowej. Natomiast ani razu nie był tam Jarosław Kaczyński. No i zastanawiam się, dlaczego prezydent nie może w tej sytuacji, kiedy jest jawnie lekceważony przez Jarosława Kaczyńskiego, nie może zrobić serii spotkań w pałacu z szefami partii opozycyjnych albo zaprosić ich nawet w Pęczku i zrobić takie quasi RBN. To też pokazuje, że on mimo, że już nie zależy od PiSu, mimo, że jest bezpieczny, że nie będzie już kandydował na kolejną kadencję, że też wpadł w te kolejne i nie potrafi z nich wyjść.
No szczególnie, że ja wyobrażam sobie, że jednak taka propozycja czy oferta wysunięta, nawet jeżeli ta konferencja prasowa by się odbyła przed Nowogrodzką, tak? W sensie, jestem w stanie sobie wyobrazić, że Donald Tusk zaprasza dziennikarzy na ulicę Nowogrodzką i tam na ulicy organizuje taki briefing prasowy. No, myślę, że bardzo ciężko byłoby PiS-owi się do tego ustawić i to też by rozładowało tą nasilającą się narrację o wrogu wewnętrznym i o tym, że opozycja nam nie pomaga i to by zmusiło trochę w pewnym sensie, wyobrażam sobie jednak, PiS, no nie wiem, no do przynajmniej odbycia jakiegoś spotkania właśnie zorganizowania tego RBN-u. Po takiej wizycie można przecież pojechać na krakowskie przedmieście i też wyciągnąć tą rękę do Andrzeja Dudy. To znaczy, chodzi mi o to, że mówiąc bardzo cynicznie i językiem twardej polityki, takie zagranie niekoniecznie miałoby służyć temu, żeby rzeczywiście rozpocząć bliską i przyjazną współpracę z partią władzy. Mogła to by być po prostu zagrywka i to trochę odpowiadając też na to, co ty mówisz, ja sobie wyobrażam, że można by to też rozegrać wewnątrz partii, obsadzić przykładowego Radosława Sikorskiego w roli jastrzębiej, powiedzieć, że mu się to nie podoba, że on tutaj się burzy przeciwko władzy Donalda Tuska i on by cały czas pisał o pluciu gwoździami i ogólnie te wszystkie swoje tweety i wypowiedzi, które na pewno bardzo dobrze rezonują w tym korowym elektoracie platformerskim, ale wytworzyć taki nawet pozorny konflikt między tymi, którzy widzą, jak jest źle i dlatego wyciągają wbrew sobie tą rękę, a tymi, którzy uważają, że nie można nigdy rozmawiać z zbrodniczym PiS-em.
Brzmi atrakcyjnie i pewnie się nie wydarzy.
No to jedźmy dalej w takim razie. To jeżeli Donald Tusk intensywnie czeka, to co on jeszcze robi? W sensie, nie będę cię pytał, Janno, jak wygląda dzień Donalda Tuska, bo tego nie wiemy, ale no rozumiem, że coś jednak poza tym intensywnym czekaniem zajmuje jego głowę. Co tą głowę zajmuje?
No jego doradcy twierdzą, że każdy jego dzień jest wypełniony mnóstwem spotkań z politykami, doradcami, z którymi zastanawia się, omawia się z jednej strony jak zbudować partię, a z drugiej strony strategię polityczną. Natomiast on ma ogólnie bardzo dużo zajęć. Wiadomo, że musi co jakiś czas jeździć do Brukseli. Niedawno był tam właśnie, ponieważ wciąż jest przewodniczącym partii EPP i tak będzie aż do kwietnia, kiedy na kongresie EPP ma z tej funkcji zrezygnować. I tam ma w sumie sporo obowiązków. Z drugiej strony daje mu to pole i możliwość do rozmowy z europejskimi politykami, co jest na pewno dla niego kuszące i na pewno jest sporym plusem, ale jest to coś, co zajmuje mu czas. W ostatnich tygodniach intensywnie zajmował się też wydaniem nowej książki, w której rozmawia z Ann Applebaum. A oprócz tego zajmuje się porządkowaniem właśnie partii. W partii słyszymy, że oprócz tych porządków po wyborach wewnętrznych i szykowaniem nowego prezydium, przypomnijmy, że zostali wybrani baronowie i przewodniczący partii, a na koniec ma być zwołana Rada Krajowa Platformy, która wybierze 10 członków prezydium, czyli wiceprzewodniczących partii i to prezydium ma w przyszłości de facto zarządzać partią. Nie jest jeszcze chyba do końca wiadomo, kto zostanie członkiem tego prezydium, ale tutaj rozmowy się toczą i już ten skład jest dopinany. Ale trwa też przebudowa zaplecza osobistego Donalda Tuska, to znaczy Donald Tusk w pierwszych tygodniach i miesiącach funkcjonowania jako szef Platformy miał takie dosyć wąskie zaplecze, to znaczy konsultował się przede wszystkim strategicznie z Igorem Ostachowiczem, doradzali mu też Bartłomiej Sienkiewicz, Radosław Sikorski i blisko niego też był odpowiedzialny za komunikację Jan Grabiec.
A czy istnieje w ogóle jakaś, jak wygląda ewentualnie współpraca z opozycją? To znaczy, czy wy widzicie, słyszycie albo wyobrażacie sobie, że jakieś rozmowy się toczą? Bo ja odnoszę wrażenie, czytając jakieś wywiady czy słuchając jakichś rozmów, że jednak Donald Tusk cały czas tkwi w takim szantażu emocjonalnym, który stosuje względem swoich potencjalnych przyszłych partnerów, którzy razem z Platformą współtworzą opozycję w tym kraju. To znaczy, że mówi im, że albo się do mnie przyłączycie na moich zasadach, albo działacie na korzyść PiS-u. Mam poczucie, że taka opowieść i ten sposób stawiania spraw niespecjalnie sprzyja dobrej współpracy i poprawieniu wzajemnych relacji pomiędzy różnymi podmiotami, które tę opozycję współtworzą. Więc czy tam coś się dzieje, czy podskórnie ktoś z kimś rozmawia, czy ktoś się zastanawia, co z tym zrobić, czy to jest trochę tak, że każdy się okopał w swojej lepiance i czeka, aż problemy przeminą?
Oczywiście, że ze sobą rozmawiają, natomiast te rozmowy toczą się bardziej w Sejmie, między szefami klubów, między posłami i tutaj ta współpraca czasem istnieje. Nie jest tak, że każdy się okopał i wszyscy się nienawidzą i kompletnie ze sobą nie rozmawiają. Natomiast rzeczywiście to, w jaki sposób Donald Tusk widzi i przedstawia możliwą współpracę opozycji, siłą rzeczy wywołuje niechęć pozostałych liderów. W sensie, no dosyć absurdalne są jego stwierdzenia, że opozycja musi iść do wyborów zjednoczona i nie dziwię się pozostałym liderom politycznym, że nie tylko w to nie idą, ale że są oburzeni, czy po prostu machają ręką i mówią, że może Donald Tusk sobie coś takiego mówić, bo to się i tak nie wydarzy, bo to też nie ma sensu.
Wydaje mi się, że w momencie, kiedy Donald Tusk mówi, że opozycja musi być zjednoczona, to nie sprzyja to temu zjednoczeniu. Trochę tak samo jak PiS mówi, że musimy przestać się kłócić, to niekoniecznie sprzyja temu, żebyśmy przestali się kłócić. To znaczy rzeczywiście takie ruchy uzgadnia się po cichu, a potem się ogłasza, a nie szachuje się cały czas swoich tak naprawdę konkurentów politycznych.
To prawda. I to akurat chyba jest na korzyść opozycji, że oni się ostatecznie nie zjednoczą, ale mam wrażenie, że Donald Tusk szachuje trochę sam siebie, mówiąc, że muszą iść zjednoczeni, trochę sam sobie nakłada tę konieczność, bo kto ma zjednoczyć opozycję, jeżeli nie on? Tylko on jest tutaj tym głównym, najważniejszym liderem. Sam zresztą siebie tak nazywa i tak mianuje. A myślę, że to jest misja, nawet gdyby się udało rzeczywiście zjednoczyć, co nie wierzę, bo ten projekt już raz nie wyszedł i wszystkie badania wskazują na to, że to nie ma sensu, więc raz, że mu się to nie uda, a gdyby to się udało, to nie wygra w ten sposób wyborów.
Ja nie wiem, jaki Donald Tusk ma plan na wybory parlamentarne i nie wiem, czy on sam już ma jakiś plan. Myślę, że to, co teraz widzimy, to jest raczej tu i teraz, a nie plan na 2023, gdy prawdopodobnie odbędą się wybory. Natomiast po tych kilku miesiącach od powrotu Tuska widać taki duży obrazek konkurencji i rywalizacji strategicznej, sprzeczności interesów. Więc nie ma mowy tutaj o jakiejś współpracy partnerskiej, czy w zasadzie jakiejkolwiek. Znaczy to, że czasem szefowie klubów, czy wicemarszałkowie się spotkają, czy posłowie się mniej lub bardziej lubią i spotykają, nie ma żadnego znaczenia, bo widać po prostu jaskrawą sprzeczność interesów między Platformą a Szymonem Hołownią, między Platformą a PSL-em i między Platformą a Lewicą. Ten konflikt będzie się tlił jeszcze długo. Szymon Hołownia dość nerwowo odpowiada na zaczepki ze strony Donalda Tuska. Były tweety Szymona Hołowni po którymś z kolei wywiadzie Donalda Tuska, w którym on właśnie mówił o potrzebie jednoczenia opozycji. Z Lewicą to jest w ogóle stan takiej zimnej wojny. Tutaj Donald Tusk nawet nie zachowuje specjalnie pozorów. I z PSL-em teoretycznie jest przyjaźnie, ciepło i tak dalej, tylko że PSL ma 3% w sondażach, a Donald Tusk ogłasza wjazd w miasta burmistrzowskie, które były do tej pory jakimś tam terenem łowieckim PSL-u. Więc tutaj na pytanie o współpracę nie widzę i nie prognozuję na razie.
Ale widzisz, bo ja się z sobą nie zgadzam co do tych sprzecznych interesów. To znaczy wydaje mi się, że to jest kwestia tego, w jakiej perspektywie czasowej się na to spojrzę. Znaczy z perspektywy 2023 roku, to te interesy są względnie zbieżne. To znaczy im więcej będą miały te wszystkie partie, o których mówiłeś, procent głosów i im więcej wprowadzą posłów do Sejmu, tym łatwiej będzie im stworzyć mniejszą czy większą koalicję rządzącą. Myślę, że to, co jest dosyć naturalne, to, że te partie na tym etapie rywalizują o podobnych wyborców, ale one mogłyby rywalizować tych wyborców i nawet utrzymywać taki stan konkurencji czy rywalizacji, ale w trochę innej atmosferze. To znaczy, to, czego ja trochę nie rozumiem, to są emocje, które temu towarzyszą. To znaczy, to jest właśnie ten szantaż emocjonalny, który jest stosowany, bo wydaje mi się, że można by spokojnie się kłócić publicznie, a prywatnie się dogadywać.
No nie, ale właśnie ja akurat te emocje doskonale rozumiem, bo w polityce bardzo dużo zależy od emocji, od stanu psychicznego liderów i od tego, czy oni się osobiście lubią, czy nie lubią. Ale nawet jak się lubią, to mogą mieć sprzeczne interesy i mogą się wzajemnie niszczyć. I myślę, że Donald Tusk, jeśli w ogóle myśli o tej dłuższej perspektywie, czyli końca tej kadencji i wyborów, no to on chciałby, żeby Szymon Hołownia zniknął albo roztopił się na listach Koalicji Obywatelskiej, jak kiedyś Ryszard Petru i jego partia. Być może o PSL myśli bardzo podobnie i niewykluczone, że chciałby, żeby również SLD zepchnąć pod próg wyborczy, licząc przy okazji na to, że PiS osłabnie na tyle, że Platforma będzie mogła go pokonać, bo koszmarna byłaby wizja takiej wieloskładowej koalicji rządowej przyszłej. Taki rząd mógłby upaść po kilku miesiącach i stworzyć warunki do powrotu PiS-u do władzy.
Tak, no dla mnie to jest pytanie, czy Donald Tusk rzeczywiście wierzy w to, że Platforma, likwidując Hołownię, Lewicę i PSL, jest w stanie przejąć władzę. No wydaje się to mocno absurdalne. Dla mnie dosyć oczywiste jest to, że jeżeli opozycja w ogóle jest w stanie wygrać wybory, to tylko dzięki temu, że każda z tych partii pójdzie szukać elektoratu, w którym jest jakoś tam mocna. I te elektoraty często się wykluczają. To było widać w wyborach europejskich, w których chyba ponad połowa wyborców PSL nie zagłosowała, bo nie chciała popierać koalicji europejskiej, w której była też Platforma i Lewica. Wiadomo, że Polska 2050 dociera do innego typu wyborców niż Platforma. Zastanawiam się, czy Donald Tusk jest tego świadomy, czy jaki jest właściwie jego plan tutaj.
Ja sobie myślę, że są tak naprawdę trzy drogi dla tej opozycji i no, sam język wskaże na to, która moim zdaniem jest z perspektywy opozycji najsensowniejsza. No ale rozumiem, że jedna, o której ty trochę mówisz, Wojtek, to jest takie rozwałkowanie tej opozycji, doprowadzenie do tego, że wyborcy nie będą mieli wyboru i będą musieli głosować na Platformę. No nie wiem, jakie tu są maksima takiego poparcia, ale wydaje mi się, że one nie są bardzo duże. Druga strategia to jest takiego najniższego wspólnego mianownika, czyli wielkiej listy opozycyjnej, gdzie wszystkie podmioty godzą się na to, że tak naprawdę nie do końca mają program. Jedynym programem jest odsunięcie PiS-u od władzy, co swoją drogą też nie będzie ułatwiało potem rządzenia. A trzecia strategia to jest maksymalizacja poparcia, grając to, o czym mówi Anna, do tych
Do dwóch, trzech bramek,
do tych elektoratów. W sensie, jak się na to tak spojrzy, to ja naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak w perspektywie 2023 roku ktoś może myśleć, że rozjedzie wszystkich innych i zgromadzi wszystkich wyborców, też widząc inne sondaże, takie jak kwestia, nie wiem, poparcia, negatywne elektoraty, zaufanie i świadomość tego, jak działa machina propagandowa partii władzy.
Jeszcze, jeśli mogę tutaj dodać, też zastanawiam się, czy rzeczywiście Donald Tusk zamierza rozjechać Hołownię, czy zlikwidować Hołownię, i jeśli tak, to jaki ma na to pomysł, bo w tym momencie naprawdę nawet nie mam poczucia, żeby on próbował zabiegać o jakichkolwiek jego wyborców. To znaczy, on zapowiedział, że idziemy do miast burmistrzowskich, po czym to Hołownia poszedł do miast burmistrzowskich, on się spotykał z burmistrzami, on się spotykał z wyborcami tych mniejszych miejscowości. Donald Tusk mówi wyłącznie do swojego elektoratu i w ten sposób mam wrażenie, że zamiast odcinać tlen Hołowni, daje mu coraz więcej przestrzeni.
Tylko że skupiamy się teraz na teraźniejszości, a to może być też proces obliczony na najbliższe kilkanaście miesięcy. Być może Donald Tusk zaczyna od swojego twardego elektoratu, a potem jak już go utwardzi, zmobilizuje, to będzie mógł z nim zrobić już wszystko, co chce, a zwrócić się po innych wyborców i zacząć mówić trochę innym językiem. Ja się upieram przy swoim, że Donald Tusk jednak chciałby raczej likwidować konkurencję opozycyjną, a nie współgrać z nią. Niezależnie od tego, co mówi, jak ciepło mówi o tej konkurencji, to myślę, że ta natura drapieżnika jest w nim silniejsza.
No właśnie, dobrze. To idealnie mi tutaj podałeś piłkę, żebyśmy przeszli do zwieńczenia i wnioskowania, a także do poprognozowania, co się może wydarzyć, bo mam poczucie, że dochodzimy do takiego momentu, kiedy zakładam, że gdzieś ktoś siedzi i próbuje podsumować ten pierwszy etap i że pojawi się coś, co ładnie się nazywa mądrością etapu. Rozumiem, że Donald Tusk wrócił, zagrał do bazy, teraz czyści partię, przygotowuje, czeka. Rzeczywistość taka faktograficzno-medialna nie jest koniecznie sprzyjająca, intensywnie przeczeka, no i w pewnym momencie będzie jednak musiał zrobić jakiś ruch, tak? To znaczy, jeżeli będzie tak czekał do wyborów, no to raczej nic dobrego to mu nie przyniesie. Więc jest taki moment, kiedy trzeba będzie przejść do jakiejś ofensywy, tak? Politycznej, programowej, cokolwiek. I teraz moje pytanie do was brzmi, jak wy myślicie, z czym ten Tusk jest w stanie wyjść, mając na uwadze tą jego naturę drapieżnika, ten jego upór i jednak bądź co bądź brak elastyczności, który się ujawnił przez ostatnie tygodnie czy miesiące.
Ja myślę, że wiosna może być takim momentem, to po pierwsze. Po drugie, czekają nas bardzo trudne miesiące. Nie tylko chodzi o ten kryzys na granicy, który jest bardzo medialny, choć w sferze realnej to jeszcze tam za wiele się nie wydarzyło. Choć oczywiście współczujemy wszystkim rannym funkcjonariuszom, a także migrantom, którzy się znaleźli w bardzo trudnej sytuacji. No ale przede wszystkim myślę tutaj o epidemii. Dzisiaj mamy 25 tysięcy chyba przypadków, mnóstwo zgonów. Czekają nas bardzo trudne tygodnie, być może miesiące. Rząd nie bardzo ma pomysł, co z tym zrobić. I te liczby, które będą każdego dnia od 10.30 nas atakowały we wszystkich mediach i we wszystkich portalach, a także bardzo prawdopodobna zapaść ochrony zdrowia, ponieważ ta liczba nie tylko respiratorów i łóżek, ale także personelu jest ograniczona. Prognozy mówią teraz o kilkudziesięciu tysiącach przypadków dziennie, czyli sytuacja może być jeszcze trudniejsza niż była rok temu. Tych nadmiarowych zgonów może być jeszcze więcej i to może trwać miesiącami, ponieważ rząd nie chce podejmować radykalnych kroków, które wcale nie są radykalne na zachodzie Europy. I wyobrażam sobie, że opozycja mogłaby ogłosić jakiś plan odbudowy kraju po PiSie, po epidemii, gdzieś na wiosnę przyszłego roku.
Mówisz opozycja, myślisz Donald Tusk.
I właśnie zastanawiam się, czy Donald Tusk najbardziej pasuje do tego wizerunku. I tutaj trochę myślę o Szymonie Hołowni, że on tutaj może sam siebie odbudować po tych spadkach z lata tego roku. Ale Donald Tusk oczywiście też i Platforma. Użyć jakiegoś nowego języka nadziei na to, że uda się posprzątać po epidemii, ale także posprzątać po PiSie i to byłby taki wstęp do przedłużonej kampanii wyborczej.
Moim zdaniem Platforma nie urośnie, jeżeli będzie robić cały czas to, co robi, grać wyłącznie do tych samych wyborców, do tej samej bramki. W moim przekonaniu, robiąc to, co robi teraz, daje przestrzeń na rośnięcie Hołowni, który obronił się przed radykalnym spadkiem, ustabilizował notowania i idzie do przodu, przedstawia jakieś propozycje, przyciąga nowych ludzi. Jedyne, co mogę sobie wyobrazić, żeby Platforma mogła urosnąć, to jest właśnie wyjście do nowego rodzaju elektoratu, przełamanie baniek informacyjnych, wyjście do innego rodzaju mediów, przedstawienie programu, ale to są rzeczy, przed którymi Platforma się wzbraniała zawsze i nadal wzbrania. Nie jestem pewna, czy Donald Tusk jest gotowy na to, żeby działać nagle w zupełnie nowy sposób, taki nieodpowiadający jego logice działań do tej pory.
No moim zdaniem to jest właśnie to pytanie za 100 punktów. Znaczy, ja bym postawił taką tezę i chyba bym jej bronił, nie wiem czy do upadłego, że jeżeli Donald Tusk nie zmieni podejścia, nie dostosuje się do nowej rzeczywistości, nie zacznie grać i wykorzystywać innych pomysłów i innych narzędzi niż dotychczas, to znaczy jeżeli Donald Tusk nadal będzie tym Donaldem Tuskiem, który wyjechał w 2014 roku, to on nie dojedzie na tym paliwie, które teraz ma. To znaczy ja mam poczucie, że ujawnia się coś, o czym ileś osób mówiło, znaczy taki deficyt wyobraźni. To jest zawodnik, który bardzo jest przywiązany do swoich sukcesów, do wyobrażenia o tym, jak dobrym zawodnikiem jest, do metod, które stosował zawsze, a gdzieś brakuje w tym wszystkim to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli elastyczności, wyobraźni, pomysłów nowych, nowych ludzi. W sensie, jeżeli coś się nie wydarzy, jakiś powiew świeżości nie pojawi się w tej partii i u tych liderów i na tym tam czwartym czy piątym piętrze, którymkolwiek, to nie ma szans się wszystko udać. To znaczy to intensywne czekanie, jeżeli zostanie wykorzystane, żeby jakoś trochę inaczej jednak to wszystko wymyślić, ustawić i zaproponować coś nowego, jakieś inne podejście, inny sposób rozmowy z wyborcami, inny sposób rozmowy z opozycją, inne podejście do partii władzy, to nie ma szans, żeby przekroczyć tych 25%. Co więcej, mam poczucie, że może to doprowadzić do sytuacji, w której będzie postępowała zjawisko spalonej ziemi wokół tej platformy i wokół tej opozycji. Szczególnie, że to nie jest tak, że PiS siedzi i czeka. To znaczy PiS ma olbrzymie problemy. Moim zdaniem jest w najgorszej formie, od kiedy pamiętamy. I są wszelkie przesłanki, żeby twierdzić, że PiS prędzej czy później te wybory przegra. Natomiast tam są politycy, którzy myślą, kombinują, uczą się i próbują się dostosować do zmieniającej się rzeczywistości. Jeżeli po drugiej stronie ci politycy się nie ujawnią i nie zaczną wychodzić z jakimiś pomysłami, z jakimiś innymi sposobami robienia tego, co robili dotychczas, to po prostu przegrają. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.